Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Michał Jach, poseł Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i ponowny kandydat na posła z okręgu szczecińskiego, jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, bo chcąc być precyzyjnym, to ze Stargardu.
Dokładnie, ze Stargardu. Zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, choćby za sprawą niedawnego porozumienia podpisanego przez prezydenta Dudę i Trumpa, to dla naszego kraju rzeczywiście większe poczucie bezpieczeństwa?
Oczywiście. Bliska współpraca, a takiej jeszcze chyba w historii, nie chyba, na pewno, takiej nie mieliśmy jak w ostatnich 3 latach, to jest znaczące podniesienie bezpieczeństwa. Obecność amerykańska w Polsce, ta stała obecność wojsk, stała stacjonowanie sprzętu wojskowego gwarantuje wielkie poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje to, że prezydent Putin wraz ze swoją agresywną polityką musi się bardzo hamować wobec Polski. Bo teraz próba ataku Polski będzie jednoznaczna z agresją wobec żołnierzy amerykańskich. A tego sobie Putin na pewno nie pozwoli.
Poruszył pan temat Rosji i tutaj rodzi się pytanie, co powinna zrobić Polska, czy też NATO, by skutecznie odpowiedzieć na to, powiedzmy, potencjalne zagrożenie ze strony Rosji.
Ale to cały czas się dzieje. To solidarna polityka wzmacniania NATO. Coraz więcej państw realizuje kwoty, jakie należy wydawać na obronę narodową. Stacjonowanie wojsk amerykańskich na wschodniej flance wschodniej granicy Unii Europejskiej, przepraszam, NATO. Również funkcjonowanie batalionowych grup bojowych w Polsce i w państwach bałtyckich, to jest i ta pokazanie jednomyślności, jedności NATO, to, co, czego
A jak
Putin
wypada
się...
polska armia na tle innych europejskich armii?
Bardzo dobrze. Oczywiście bardzo dobrze wypada, o tym się ciągle przekonuje, czy to podczas ćwiczeń jakichś wielonarodowych, czy na spotkaniach politycznych z najważniejszymi politykami NATO, najważniejszymi dowódcami NATO, bo też takie jako przewodniczący Komisji Obrony Narodowej mam. Polskie siły zbrojne są niezwykle wysoko
oceniane. Ale mówi się, że są niezwykle niedoinwestowane.
Pani redaktor, proszę zapytać jakąkolwiek armię na świecie, czy uważają, że są wyposażeni zgodnie z potrzebami. Nie ma takiej. Oczywiście my nadrabiamy te prawie 30-letnie zaniedbania, bo właśnie od upadku komunizmu to polskie siły zbrojne były tym takim chłopakiem, na którym zawsze można zaoszczędzić. Jeżeli brakowało pieniędzy w budżecie, to na wojsku.
A nasi słuchacze mówią, że sprzęt, który jest na wyposażeniu polskiej armii, powinien trafić do muzeum.
To są złośliwe, pani redaktor, opinie. Oczywiście nie posiadamy wszędzie najnowocześniejszego sprzętu, ale proszę popatrzeć, jakiego sprzętu używa armia rosyjska. Proszę popatrzeć, czy w Stanach Zjednoczonych to mają tylko sprzęt wyprodukowany 5 czy 3 lata temu, czy na starszym też używają.
Jeżeli chodzi o śmigłowce dla polskiej armii, miały być francuskie Caracale, rząd zrezygnował z nich na rzecz produkcji polskich śmigłowców. Potem w Mielcu i Świdniku zapewniał rząd, że zakupy będą szybko dokonane, a tymczasem śmigłowców nie ma, a pieniądze zostały wydane, mówi były wiceminister obrony Czesław Mroczek. Oczywiście z Platformy Obywatelskiej.
Oczywiście, pani redaktor. Kupujemy śmigłowce w zakładach produkcyjnych w Polsce. I taka powinna być polityka. Taka polityka jest zawsze. A pan minister Mroczek, który był odpowiedzialny za właśnie zakupy w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, zakupy dla wojska, mógłby zadać wystarczy mu pytanie, co za jego czasów kupiono? Odpowiadam, nic.
W takim razie, do kiedy polska armia otrzyma te śmigłowce? Już zapowiedzi są od 4 pierwszych, które mają trafić do końca roku.
Tak jest i będą kontynuowane. Pani redaktor, kupujemy najróżniejszy sprzęt. Śmigłowce same nie rozwiążą problemu. Zakupujemy obronę
przeciwlotniczą. Ale to był temat dość mocno podnoszony w czasie, no nie tyle kampanii wyborczej, co później w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Pani redaktor,
rząd Beaty Szydło obiecywał.
Kupujemy najnowocześniejsze systemy uzbrojenia. Oczywiście większość z nich nie w Polsce, no bo w Polsce się tego nie produkuje. Natomiast również Polska Grupa Zbrojeniowa, polski przemysł zbrojeniowy dostaje takie zamówienia jak nigdy wcześniej. Warto powiedzieć, że wojsko nasze zwiększa liczebność, więc również potrzeba pieniędzy na wyposażenie poszczególnych żołnierzy, ale i infrastruktury.
A jak wygląda sytuacja z żołnierzami w Polsce? Czy ta akcja Zostań żołnierzem przynosi rzeczywiście efekty?
Oczywiście. Przybywa nam żołnierzy w ciągu półtora roku tej akcji.
Szacuje się, że
około 20 tysięcy. No to jest bardzo dużo. Ja się bardzo cieszę, że jest wielka popularność tego zawodu.
A uważa pan, że powinni dostać podwyżki, o które upomina się między innymi minister Błaszczak?
Oczywiście. I dostaną. To jest dla mnie oczywiste, że dostaną. Dostali już dwa razy, przepraszam, co roku żołnierze otrzymują podwyżkę od 3 lat i w przyszłym roku jestem przekonany, że również średnio 600 zł dostaną.
A jak pan się odniesie do sytuacji ewentualnego przeniesienia części wojska amerykańskiego z Niemiec do Polski? Bo Niemcy taką perspektywą, czy też takimi propozycjami nie są zadowolone?
Nie dziwię się. Ja na ich miejscu też by nie byłbym zadowolony. Bo, proszę państwa, no, jeżeli by zostali przeniesieni, na co liczymy, to jest dodatkowe wzmocnienie Polski, ale to jest również, nie ukrywajmy, biznes. Bo przecież te kilka tysięcy, czy kilkanaście tysięcy żołnierzy potrzebuje zjeść, potrzebuje iść do kina, pójść do restauracji, kupić garnitur, kupić żonie, prezenty, to wszystko kosztuje. To dla nas było.
Teraz chciałabym zajrzeć na Pomorze Zachodnie. 8 lat spędził pan ostatnio w Sejmie. Uważa pan ten czas za dobrze wykorzystany dla regionu, myślę?
Te 4 lata bardzo. No, proszę państwa, no wystarczy. Powiem tylko o tym, co Stargard skorzystał. No, proszę państwa, czasy rządów Prawa i Sprawiedliwości to tak. Obwodnica Stargardu i strefa przemysłowa to było za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nikt już nie pamięta o tym, ale to wtedy właśnie decyzją prezesa Kaczyńskiego tutaj powstała specjalna strefa ekonomiczna. I S10, która dookoła Stargardu jest, to jest właśnie z tych lat.
Tutaj pozwolę się wtrącić, ponieważ w sprawie dróg w regionie trwają te przedwyborcze przepychanki i o ile partia rządząca i pan również mówi o tym, że są to zasługi Prawa i Sprawiedliwości, to z kolei Koalicja Obywatelska ubolewa, że partia rządząca zapomina o udziale poprzedniej ekipy w realizacji tych inwestycji.
Pani redaktor, spuśćmy właśnie zasłonę zapomnienia. Przez 8 lat infrastruktura w zachodniopomorskim właściwie leżała. Ja tylko podam nasze miasto. Proszę państwa, ostatnie 4 lata to jest budowa nowego sądu rejonowego. Wkrótce, myślę, że w ciągu roku czy półtora zostanie oddany. To jest rozbudowa zakładu karnego w Stargardzie. Tam prawie 60 milionów złotych żeśmy w ostatnich latach zainwestowali. To jest proszę państwa, wielu dróg lokalnych. To jest remont kolegiaty, na którą Stargard czekał od wojny. A to wreszcie, proszę państwa, o czym nie wszyscy pamiętają, spójnia Stargard ma strategicznego sponsora. Proszę państwa, gdyby nie rządy Prawa i Sprawiedliwości, to tego sponsora spójnia by nie miała.
Stargard i region czerpie wiele, jeżeli patrzymy na to, o czym pan mówi, a ja chciałam zapytać, i tutaj też są to między innymi pytania od naszych słuchaczy, jak afery, które się rozpoczęły, które gdzieś przycichły, między innymi prezesa NIK-u Mariana Banasia, czy też wcześniej spółki Srebrna, będą wpływały i rzutowały na opinię i podkreślaną przez Prawo i Sprawiedliwość wiarygodność partii?
Pani redaktor, wiarygodność Prawo i Sprawiedliwość, wiarygodność swoją uzyskał przez 4 lata rządów. To, o czym mówiliśmy 4 lata temu podczas kampanii, zrealizowaliśmy lub jest w trakcie końcowej realizacji. W tej chwili Prawo i Sprawiedliwość ogłasza kolejne programy, między innymi na przykład 100 obwodnic. I tak się akurat złożyło, że wczoraj spotkałem się na lotnisku w Goleniowie z panem ministrem Adamczykiem, ministrem infrastruktury, i rozmawialiśmy, że Stargard będziemy budować obwodnicę Stargardu, tak żeby cały tranzyt już ze Stargardu wyrzucić poza miasto. To, proszę państwa, o wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości świadczy świadczy właśnie realizacja zapowiedzi przedwyborczych. Proszę tym wszystkim, którzy krytykują Prawo i Sprawiedliwość, proszę zajrzeć do programu Prawa i Sprawiedliwości z 2015 roku i powiedzieć mi, czego nie zrealizowaliśmy. I wtedy powiem, że nasza wiarygodność jest zachwiana.
To w takim razie kryzys gospodarczy, o którym mówi między innymi Grzegorz Schetyna, nam nie grozi. Bo Grzegorz Schetyna mówi, że rządzący Polską dwór Kaczyńskiego nie potrafi nic zrobić i tak naprawdę o nic innego niż swoja władza nie dba.
Pani redaktor, no pan Grzegorz Schetyna opowiada kocopały, nie wiem, czy to dowcipy opowiada, czy poważnie tak myśli. Proszę państwa, bezrobocie Polski jest na najniższym w historii poziomie. Wzrost gospodarczy należy do najwyższych nie tylko w Europie, a na świecie. Wzrost przychodów z podatków rośnie, świadczy o tym, że przedsiębiorczość w Polsce się rozwija. To o jakim kryzysie? No można mówić czasami, że w tej chwili jest środek nocy, ale jest godzina 8.
A czy nie może temu zagrozić prognozowana podwyżka płacy minimalnej?
Pani redaktor, to jest...
Rodzi się pytanie, czy to jest przedwyborcza obietnica, czy może ta planowana zmiana polityki to taki swoisty eksperyment, którego efektów nie da się przewidzieć?
Pani redaktor, jak zwykle, jak w całej naszej polityce, wszelkie decyzje są wcześniej poprzedzone głębokimi analizami, przeprowadzone debatami i stwierdziliśmy centrum rządu, że jest to konieczne, ażeby podnieść poziom życia gospodarczego, a jednocześnie przyspieszyć wzrost gospodarczy. Ludzie, którzy źle życzą, chcieliby, żeby w Polsce były najniższe płace, tak jak to proponował Donald Tusk, i że będziemy najtańszą siłą roboczą w Europie, i konkurować będziemy tylko płacą. My chcemy konkurować i będziemy konkurować z Unią Europejską technologiami, rozwojem gospodarczym.
Polskie firmy stać na innowacyjność?
Oczywiście. Polskie firmy mają bardzo dobre wyniki od kilku lat. I będziemy wspierać, bo polskie firmy to są najważniejszym podmiotem, o który dba rząd, zmniejszając podatki, proponując różne ulgi dla przedsiębiorstw, o których dzisiaj nie ma czasu.
Czyli zagrożenia stabilności, jeżeli chodzi o budżet państwa, nie ma?
Absolutnie. Dowodem na to jest budżet na rok przyszły, budżet państwa, który po raz pierwszy w historii będzie zrównoważony, czyli nie będziemy zwiększać
zadłużenia.
Czy to
nie dość optymistyczne zapowiedzi? Bo ciężko domowy budżet czasami zbilansować,
pani
a państwowy
redaktor,
to chyba tym bardziej.
To jest realne. Przygotowali ten budżet doświadczeni politycy, doświadczeni ministrowie i budżet zrównoważony po raz pierwszy w Polsce będziemy realizować w przyszłym roku.
40-28%.
Pod warunkiem, że wygra Prawo i Sprawiedliwość, bo jeżeli Grzegorz Schetyna przyjdzie, to ja nie wiem, być może będzie znowu taki sam budżet jak w 2011 roku.
40-28%, tak mniej więcej kształtują się sondaże wyborcze, przedwyborcze, biorąc pod uwagę poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. Czy taki wynik zadowoliłby partię rządzącą?
Pani redaktor, my nie patrzymy na sondaże. My zachęcamy wszystkich tych Polaków, którym na sercu jest dobro Polski, ale dobro ich wnuków, dzieci, ażeby poszli na wybory. Za pięć dni bardzo ważne wybory. I idźcie, proszę, zachęcam każdego z państwa. To wybory nie są jeszcze wygrane. Musimy wszyscy pójść do wyborów i pokazać...
Jarosław Kaczyński mówi, że to patriotyczny obowiązek zwyciężyć 13 października.
Tak jest oczywiście, ale to jest patriotyczny obowiązek, bo tylko partia wiarygodna, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, gwarantuje rozwój naszego państwa. Tylko te rządy Prawa i Sprawiedliwości gwarantują, że nasze dzieci będą chciały mieszkać w Polsce, że nasze wnuki nie będą myślały o pracy uwłaczającej, pracy na zmywaku w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. To znaczy, każda praca jest ważna, ale nasi młodzi ludzie, dobrze wykształceni, musieli wyjeżdżać i pracować w najgorszych warunkach. Tą pracę, którą żaden Anglik nie chciał podjąć.
Powrócę tutaj jeszcze do słów prezesa Kaczyńskiego, który mówi nie tylko o większości w Sejmie, a która pozwala na samodzielne rządy, ale o większości konstytucyjnej. Mówi wręcz, większość konstytucyjna byłaby bardzo pożyteczna nie dla nas, ale dla Polski. W jaki sposób Polska albo Polacy mieliby na takiej większości konstytucyjnej zyskać?
No, proszę państwa, to jest
warto dodać, że
obowiązująca konstytucja, której minęło już 25 lat prawie, no, jest konstytucją nieprzystającą do obecnych warunków. Ja chcę przypomnieć, że przewodniczący konstytuanty, czyli tej instytucji, która tworzyła konstytucję, prezydent Aleksander, wtedy jeszcze poseł Aleksander Kwaśniewski, mówił, że to jest konstytucja na 20 lat. Minęło już 25 lat.
Ale przecież konstytucję można zmienić, nie posiadając, jeżeli jest taka konieczność oczywiście, nie posiadając większości konstytucyjnej.
Nie można zmienić, nie posiadając większości konstytucyjnej. W Sejmie musi być większość konstytucyjna, czyli...
Mówimy 2/3 posłów, 307 dokładnie, bo 2/3 wszystkiej liczby posłów. Czy to nie rodzi pewnego niebezpieczeństwa, że wówczas władza skumulowałaby się w rękach jednej partii? No, ponieważ zmiana konstytucji to jedno, ale jeszcze na przykład ratyfikacja umowy międzynarodowej czy skrócenie kadencji parlamentu, odwołanie ze stanowiska prokuratora generalnego, te wszystkie kompetencje.
Pani redaktor, no większość rządząca ma zawsze te możliwości, o których pani mówi, czy ratyfikowanie umów międzynarodowych. Do tego nie potrzeba większości konstytucyjnej. Poza tym chcemy przedłużyć rządy i prosimy bardzo pokornie, prosimy wszystkich wyborców. Chcemy przedłużyć rządy wiarygodnej partii, wiarygodnego rządu, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość. Proszę państwa, za 5 dni to się rozstrzygnie i zachęcam wszystkich. Pomyślcie państwo, jak się żyło nam 4 lata temu, a jak teraz. Jeżeli żyje ci się lepiej, pomyśl o tym i proszę, pójdź na wybory. Zagłosuj na tą partię, która to spowodowała, że przez 4 lata w większości, a może we wszystkich rodzinach się
poprawiło.
Panie
pośle, na prośbę naszych słuchaczy dosypę jeszcze łyżkę dziegciu na koniec. Szacuje się, że około 214 milionów złotych ojciec Tadeusz Rydzyk otrzymał od rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiadomo na co, nie chcę powiedzieć, na co te pieniądze zostały wydane. Czy ta sytuacja powinna tak wyglądać?
Pani redaktor, ja nie chcę wchodzić na co się szacuje, co dostał ojciec Rydzyk. Ja tylko chcę powiedzieć, że ponad 200 milionów złotych z budżetu centralnego w różne inwestycje w naszym mieście i w naszym mieście w ostatnich latach zostało zainwestowane. Więc proszę państwa, pomyślcie, czy warto głosować na posła ze Stargardu, posła partii, która rządzi, która takie pieniądze, jakie nigdy w historii wcześniej Stargard nie dostał w ciągu 4 lat z budżetu centralnego, zagłosować na posła ze Stargardu, czy zagłosować na kogoś, kto obiecuje gruszki na wierzbie i mówię o jakichś rzekomych zagrożeniach.
Na zakończenie, panie pośle, co Stargard zyska, jeżeli pan otrzyma mandat poselski po raz kolejny?
Pani redaktor, jak już powiedziałem, z ministrem Adamczykiem, już choćby nawet to wczoraj spotkałem, tak przypadkowo się złożyło, ale oczywiście myślałem wcześniej, będziemy w grupie tych 100 obwodnic miejskich, które w programie są. Stargard zyska oczywiście to, że będzie żył w państwie dobrze zarządzanym, w państwie bogatszym. Będziemy w Stargardzie, współpracuję z panem prezydentem. Wiele inwestycji, które potrzeba, uzgadniamy i bardzo się z tej współpracy cieszę. Jest to bardzo dobra współpraca. Proszę państwa, trzeba coś zrobić z tym szpitalem. Niestety...
Służba zdrowia to osobny temat, praktycznie na osobną rozmowę.
Temat. Bo... To też będziemy.
Ta sytuacja chcemy, jest ciekawa.
Chcemy rozwijać Polskę, a przy tym Stargard będzie. Proszę państwa, Stargard musi mieć dobre skomunikowanie zarówno ze Szczecinem, jak i z Polską. S10 już rozpoczęto budowy. Dobre skomunikowanie jest gwarantem rozwoju. Stargard za kilka lat będzie miał doskonałe połączenia ze wszystkimi. Dworzec trzeba wyremontować. To też jest w programie Prawa i Sprawiedliwości i też
inwestycje ruszą już niebawem, to też warto powiedzieć. Między innymi wiadukty kolejowe będą w Stargardzie przebudowywane.
To już jest w trakcie realizacji.
Tak, rządowa inwestycja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Michał Jach był naszym dzisiejszym gościem. Poseł kandydujący ponownie do Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i bardzo serdecznie, gorąco, pokornie proszę o głos 13 października na posła ze Stargardu. Stargardzianie głosują na Stargardzianina.
Dziękuję.